Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Ojciec Wacław Zyskowski, witam wszystkich telewidzów telewizji Trwam w naszym studio rozmów niedokończonych. Dziś naszym tematem są kapłani niezłomni, a naszymi gośćmi w studio są przedstawiciele Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. Myślę, że goście, których tak naprawdę chyba naszym telewidzom przedstawiać nie trzeba, no ale trzeba to na początku zrobić. Ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin konwentualny, przedstawiciel Fundacji Rajd Katyński, Katarzyna Wróblewska, prezes Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna i Mateusz Luberacki, sekretarz tejże fundacji. Na początku, drodzy goście, pytanie takie, które by trzeba było zadać po to, żeby się umiejscowić, a mianowicie skąd to połączenie motor, skóra i historia, historia Polski? Może pani Katarzyna?
Ja myślę, że nas wszystkich połączył Wiktor Węgrzyn po prostu. Wiktor Węgrzyn, który część swojego życia spędził na emigracji. Tam poznał niesamowitych ludzi, którzy walczyli w II wojnie światowej. Ludzi, oficerów przedwojennych, też ludzi zafascynowanych Polską. Tych, którzy oddawali swoje życie dla niepodległej. Poznał ich umiłowanie ojczyzny i to zmieniło jego życie. Potem poznał też księdza Peszkowskiego w Stanach Zjednoczonych i dla odmiany to już wywróciło jego życie do góry nogami, bo zaczął się interesować i angażować w sprawę katyńską. Przybliżenie historii, prawdziwej historii Polakom. Ponieważ już po wielu, wielu latach na emigracji, kiedy przyjechał do Polski na chwilę i przeczytał w jednej z gazet sondę przeprowadzoną wśród młodzieży licealnej, z której wynikało, że młodzież uważa, że w Katyniu Polacy mordowali Żydów, to nim tak wstrząsnęło, że postanowił przywrócić Polakom prawdę o ich historii. Dzięki księdzu Peszkowskiemu odwiedził Katyń, stanął nad dołami śmierci i przyrzekł sobie, że powróci tam z motocyklistami. Bo też w momencie, kiedy był w Stanach, zastanawiał się, jak to zrobić, żeby ta historia do ludzi dotarła, żeby była nośna, żeby ludzie mogli zwrócić uwagę, zainteresować się, zafascynować. Myślał, że jeżeli będzie jechać kolumna motocykli, dudniąca droga, parę kilometrów hałasu właśnie skór rycerzy na dzisiejszych stalowych rumakach, to nie zostanie niezauważone, nie będzie mogło być przemilczane. No cóż, po latach dodawał, że się mylił, ale też był boskim szaleńcem, wariatem i człowiekiem bardzo zdeterminowanym, jeżeli coś postanowił, wymyślił, to nie było siły, żeby nie zrealizował. Tak powstał pierwszy rajd katyński, który pojechał zupełnie, zupełnie w ciemno na Kresy. Ale tam to, czego doświadczyli, co zobaczyli, jak spotkali ludzi, byli zafascynowani, urzeczeni zarówno tymi Polakami, których spotkali, którzy zostali tam i obronili swoją tożsamość, swoją kulturę, wiarę, jak i ludźmi, zwykłymi mieszkańcami tamtych terenów, którzy bardzo gościnnie i przyjaźnie ich przyjęli. W związku z tym nawiązali kontakty i już jechały następne rajdy. I nas wszystkich, całą trójkę, jak tu siedzimy, połączył rajd katyński. Tam się poznaliśmy i tam zakochaliśmy się w Kresach. Kochaliśmy Polskę, ale też zupełnie nowy wymiar tej miłości, patriotyzmu odkryliśmy na Kresach. I to jest niezwykłe doświadczenie, kiedy jedziemy jest tysiące kilometrów przed nami, za nami, kiedy spotykamy Polaków, kiedy mamy też ten czas sam na sam ze sobą, mamy czas modlitwy i te wszystkie emocje, kilometry przeżycia tak się mieszają, że no, są ludzie, którzy przejadą rajd katyński raz i mówią, nie, to nie jest dla mnie, bo to jest za dużo, za ciężko, zbyt intensywnie. I są ludzie, którzy po prostu w to wchodzą i zaczyna to być w ich krwiobiegu, tak? I tak się stało z nami, to nas połączyło. Dzisiaj pracujemy też w misji tej katyńskiej i kocham Polskę i ty ją kochaj, choć robimy akurat w tej chwili inne rzeczy.
Do tego, czym się zajmuje fundacja jako taka, jeszcze dojdziemy. Do samej postaci też komandora też mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dotknąć tej postaci. Natomiast tematem naszym są kapłani niezłomni. 19 października przypada dzień tych duchownych, tak, kapłanów niezłomnych. No ale przecież dokładnie wiemy, że podczas czy to okupacji hitlerowskiej, czy podczas okresu stalinizmu, czy podczas okresu komunizmu, czy jeszcze dużo wcześniej, bo wiemy, że przecież ustawa mówi o tym, że każdy duchowny, który walczył, czy w jakikolwiek sposób wpłynął na tą walkę o ojczyznę i o zachowanie jej tożsamości, jest tutaj wliczany, ale ginęli też przecież inni, ginęli świeccy, ginęło bardzo wielu żołnierzy. Dlaczego akurat ojca zdaniem to zwrócenie uwagi na duchownych jest tak ważne?
Ja sądzę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie będzie prawda o tym, że duch narodu, poczucie polskości, związku z narodem, z ojczyzną, zwłaszcza wtedy, kiedy Polski nie było na mapach świata, że ono było cichutko przechowywane, między innymi, żeby nie powiedzieć przede wszystkim, właśnie we wspólnotach Kościoła. I to Kościoła katolickiego w największej mierze. Chociaż my obchodzimy Dzień Duchownych Niezłomnych tak, żeby nie deprecjonować nikogo, żeby tam oprócz kapłanów katolickich mogli znaleźć się także duchowni innych wyznań, żeby tam znalazły również swoje miejsce siostry zakonne, bracia zakonni, bo oni przecież też niejednokrotnie w piękny sposób świadczyli o miłości do ojczyzny, ale sądzę, że właśnie ustanowienie tego dnia kapłanów niezłomnych, duchownych niezłomnych, ma na celu pokazanie, gdzie zdeponowane jest to, co jest najcenniejsze w narodzie. W dzisiejszych czasach trzeba o tym przypominać. Nam może się to wydawać oczywiste. Nam, duchownym, nam, którzy poruszamy się w kręgu Kościoła, wspólnoty Kościoła, ale wiemy dobrze, że jest wiele zakusów, aby prowadzić wręcz otwartą walkę z Kościołem. Zresztą to nie jest dla nas nic dziwnego, bo od czasów Chrystusa tak jest. A najnowsza historia Polski też pokazuje jednoznacznie te totalitaryzmy, o których ojciec wspomniał, czyli Niemców i narodowy socjalizm, czyli Sowietów i komunizm, które jako pierwszy element rugowały obecność Boga w życiu społeczności. Dlatego też te grupy społeczne, które były nośnikiem tych wartości narodowych, wartości patriotycznych, one były zawsze pierwsze na celowniku. Jeśli tak, no to na pierwszej linii frontu, powiedzielibyśmy, są duchowni, którzy oczywiście swoją misję odczytują po pierwsze jako służba bliźniemu w niesieniu Ewangelii, w niesieniu przesłania miłości, ale to pięknie jest ukazane w uzasadnieniu tej ustawy, którą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych został wprowadzony, że obok tego, równolegle z tym, ci duchowni okazywali ogromną miłość do ojczyzny, walczyli o nią, w cudzysłowie, słowem, troską o ludzi, którzy są im dani w konkretnych parafiach, w konkretnych miejscach. Często służyli pomocą i ochroną dla tych, którzy byli poszukiwani przez zaborców, potem przez okupantów. Ale też wielu z nich brało broń do ręki. Ja wiem, że to może dramatycznie brzmieć, ale znamy takie przykłady i takie przypadki, I trudno tutaj o jednoznaczną etyczną ocenę, która powiedziałaby, że coś jest nie w porządku, bo kapłan bierze broń do ręki. Tak, my wiemy o tym, że staramy się zrobić wszystko, aby nie było to konieczne. Ale wtedy, kiedy zagrożone jest życie, kiedy szuka się sposobu na ocalenie innych, a to jest jedyny sposób, no to czasem i to było konieczne. Stąd widzę sens tego dnia, który no, kieruje nas, ogniskuje nas w tę stronę. Więc tutaj dokładamy kolejny element, a więc mamy nie tylko motocyklistów, nie tylko tych, którzy lubią historię, zwłaszcza historię Polski, ale do tego jeszcze dochodzi ten element duchowy, element religijny, który w przypadku rajdu katyńskiego jest elementem niezwykle istotnym.
A możesz powiedzieć anegdotę z naszego rajdu,
z Kamieńca Podolskiego,
tak, dokładnie.
Rzeczywiście zdarzyło się tak, że czekaliśmy na biskupa Kamienieckiego, który utknął w korkach w Kijowie, ponieważ miał celebrować Eucharystię dla nas w katedrze kamienieckiej. No więc myśmy siedzieli tam na schodach tej katedry, czekali, aż przyjedzie, byliśmy w telefonicznym kontakcie. Przechodziła starsza kobieta, nie wiem, czy Ukrainka, czy Polka, trudno mi powiedzieć, w chusteczce i się pyta, co wy tutaj robicie przed tą katedrą? Chyba się bała, że możemy tam coś narozrabiać, bo jednak motocykliści...
Tak. To są rzeczywistości, które nie do końca się wszystkim zgrywają,
oczywiście,
że tak powiem.
Oczywiście, że tak. Mamy tego świadomość. No więc Kasia jej tłumaczyła, że właśnie czekamy na mszę świętą. No już było widać, że miała duże oczy ze zdziwienia, że biskup będzie ją celebrował i na biskupa czekamy. To już było trudno uwierzyć. Jak to wy, motocykliści, do kościoła? I Kasia mówi, no tak, my codziennie mamy mszę. No ksiądz z nami jedzie tutaj w rajdzie. Ta kobieta mówi, ksiądz na motocyklu? Oj, to niedobrze. Więc my uważamy inaczej.
No właśnie ten sposób zachowywania pamięci, żeby ta pamięć, właśnie nie tylko pamięć jako pamięć przetrwała, ale też żeby z tych wzorców czerpać i żeby wychowywać, jest w bardzo specyficzny sposób przez was propagowana. Panie Mateuszu, 19 października to dzień, w którym macie swoje miejsce, swój punkt, swoje obchody. W jaki sposób one wyglądają i na czym polegają?
19 października spotykamy się w Niepokalanowie. Idziemy na grób księdza Grabowskiego. Mamy prelekcję przedstawicieli IPN-u na temat prześladowania kapłanów niezłomnych. Jest oczywiście msza święta, jest wspólna modlitwa. Ja może tu nawiążę data 19 października, skąd się to w ogóle, skąd ta data, prawda? To jest to data oficjalna uprowadzenia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Choć prawdopodobnie uprowadzony został przez pewne osoby, potem tam został przechwycony. Nie jest to też data, prawdopodobna data śmierci, ale to jakby jest inna historia. Natomiast 19 października ksiądz Jerzy Popiełuszko, taki współczesny, można powiedzieć, przedstawiciel kapłanów niezłomnych. To też pewnie później będziemy rozmawiać, natomiast fundacja organizuje już w tym roku, był czwarty rajd śladami błogosławionego księdza Popiełuszki. I to też jest jakby sposób, w jakim oddajemy hołd.
Poza tym jeszcze dopowiem a propos księdza Popiełuszki, że on się wywodzi generalnie z diecezji wileńskiej. Z tamtej diecezji pochodzi bardzo, bardzo dużo kapłanów niezłomnych, bo Jan Paweł II powołał diecezję białostocką dopiero w 1992 roku, a wcześniej to wszystko było diecezja wileńska, też Kresy, też Polacy i też ci ludzie, kapłani wywodzący się tam, którzy byli właśnie, towarzyszyli żołnierzom wyklętym niezłomnym, tak? I też właśnie ksiądz Grabowski, Aleksander Grabowski, który spoczywa w Niepokalanowie, on był kapelanem Piątej Wileńskiej.
Tak, to wszystko nam się zazębia. Jedno wynika z drugiego. Stąd my często, mając prelekcje na temat rajdu katyńskiego, najpierw tłumaczymy, że zbrodnia katyńska to nie tylko Katyń. Znaczy, to jest wiele miejsca, więc geograficznie jest to zdecydowanie większa przestrzeń. Dalej pokazujemy też wiele poziomów tej zbrodni katyńskiej, więc nie tylko strzał w tył głowy, ale potem zbrodnią przecież możemy nazwać to, że próbowano wszelkimi sposobami zaciemnić tę sprawę, uznać za niebyłą, nimbem niepamięci przykryć. Więc podobnie wygląda sytuacja z tymi rajdami, które organizujemy, które w pierwszym momencie ktoś może powiedzieć, no ale co ma rajd katyński do księdza Jerzego Popiełuszki? No więc okazuje się, że to jest wszystko ze sobą powiązane, bo kiedy dotkniemy prawdy o miłości Boga i miłości ojczyzny, to nam to wszystko zaczyna stanowić jedną całość. Święty Maksymilian, jego postać została również przywołana w tej ustawie, w propozycji tej ustawy.
Był też pierwszym patronem tego dnia
kapłanów. To jako ciekawostkę, ja miałem świadomość, że my jesteśmy jako jedni z pierwszych, dlatego że 4 października Sejm uchwalił tę ustawę, a myśmy już 19 października mieli pierwsze spotkanie właśnie w Niepokalanowie, ale dzisiaj Katarzyna mi uzmysłowiła, że jeszcze bardziej wyszliśmy przed szereg.
Tak, bo prezydent ustawę podpisał 13 listopada, więc my byliśmy akurat po prostu szybcy.
Tego będziemy się trzymali, staramy się tego trzymać, dlatego co roku w Niepokalanowie się gromadzimy. To już będzie 4 raz już albo dopiero. Staramy się właśnie tę pamięć, a no właśnie te związki. Święty Maksymilian, który oddaje życie za bliźniego w Auschwitz i jednocześnie zupełnie cichutka postać, bo ja niedługo przed tym dniem odkryłem tę prawdę, odkryłem, to może brzmi jakoś tak niesamowicie, ale nie miałem zupełnie świadomości, wielu do dzisiaj nie wie, że właśnie na cmentarzu, naszym zakonnym cmentarzu w Niepokalanowie spoczywa ksiądz Aleksander Grabowski. On był wikariuszem w postawach, powiedzielibyśmy znowu dzisiaj Kresy. Tam Niemcy go poszukiwali. W 1944 roku, gdy był na kolędzie, dostał informację o tym, że Niemcy są już na plebanii, więc na plebanii nie wrócił. Nie będę tutaj całej historii opowiadał. Ona jest też znana bardzo, bardzo pobieżnie, więc jeśli ktoś ma jakieś informacje na temat księdza Aleksandra Grabowskiego, jak wyglądało jego życie, co robił, to jesteśmy otwarci na każdą informację, bo to jest niezwykle, niezwykle cenne w tej chwili. W każdym bądź razie dostał przydział od dziekana polowego Armii Krajowej właśnie do 5. Wileńskiej Brygady Upaszki i z nimi wędrował przez Kresy aż do Białegostoku. Tam się odłączył, bo często tak było, że i żołnierze z brygady odłączali się, szukając jakiegoś sposobu na to, żeby znaleźć inny sposób życia w tym no, nienormalnym czasie. Z jednej strony wydawać by się mogło powojennym, a z drugiej strony przecież okupacyjnym, dlatego ta brygada. Ksiądz Aleksander Grabowski trafił wreszcie pod Warszawę, brał udział w procesie beatyfikacyjnym świętego Maksymiliana, stąd jego obecność na cmentarzu, naszym cmentarzu zakonnym w Niepokalanowie. To taka, można powiedzieć, ciekawostka tych losów, które znów pokazują, że bardzo różnymi meandrami to wszystko się dzieje, historii, a jednocześnie zmierza zawsze do tego jednego celu, gdzie miłość Boga i miłość ojczyzny jest pierwszorzędna. Ja pozwolę sobie zacytować tylko krótki fragmencik wspomnień jednego z żołnierzy Armii Krajowej, 5. Brygady Wileńskiej. Mianowicie jeden z partyzantów, Edward Pisarczyk, w swoich wspomnieniach pisze tak. Dołączył do nas wikary z postaw. Ksiądz Ignacy, bo to był pseudonim księdza Aleksandra Grabowskiego. Niecodzienną atmosferę wprowadzały msze polowe przy pięknie ozdobionym polowym ołtarzu, my w pełnym rynsztunku i cała ludność wioski. A kiedy pod niebiosa buchnęło kilka zwrotek Boże coś Polskę, to nastrój jeszcze bardziej się potęgował i niejednemu popłynęły łzy. To jest chyba też odpowiedź na pytanie, czy w armii, czy w brygadzie, czy pośród tych, którzy mają ostrą broń, którzy strzelają do wrogów, jest miejsce dla kapelana. Myślę, że ten fragment jest odpowiedzią na ewentualne wątpliwości.
I to też niesamowicie pokazuje, że u podstaw tak naprawdę Pan Bóg był.
Tak, tak.
Obecność kapelana była czymś tak naturalnym i czymś tak potrzebnym ludziom, którzy no byli wystawieni na bezpośrednie ataki, na walkę wręcz, którzy mieli świadomość tego, że jednym z ich zadań, zwalczając wroga, czy walcząc o przecież wolność ojczyzny, jest między innymi też no, ostateczna droga, czyli zabicie.
Tak, ojcze, i to ksiądz Gurgacz bardzo mocno na to zwracał uwagę, że on jest potrzebny tym chłopcom, po to, żeby oni mogli sobie poradzić również ze swoim sumieniem, bo my dzisiaj tak mówimy, strzelali. No, co odczuwa człowiek, który zabija drugiego człowieka, który nie tylko ma świadomość tego, ale który to widzi? Na szczęście chyba nie musimy sobie nawet tego wyobrażać, bo to przerasta naszą wyobraźnię. Dobrze, że nie stajemy w takich, przed takimi wyborami, nie musimy tego czynić, ale tam rola kapelana była czymś takim, co nie tylko umacniało tych ludzi, dawało im poczucie dobrze spełnianego obowiązku, ale tym, którzy byli słabi, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, to właśnie kapelan pomagał im w tym, żeby zmierzyć się ze swoją ludzką słabością, a także z tym wszystkim, co stanowi naszego ducha, właśnie z wyrzutami sumienia, z tym wszystkim, co wiąże się i wynika z naszej moralności.
Poza tym niejednokrotnie na polu bitwy, bo, że tak powiem, udzielał ostatniego namaszczenia, błogosławił, wspierał, prawda, czy udzielał jakiejś pomocy. Nie jeden kapłan, tak? Przecież tak samo, no, jak idziemy przez lata, przez wojny i przez wieki, to teraz przywołam dla odmiany księdza Skorupkę, tak? Oczywiście są dwie wersje śmierci księdza Skorupki. Jedna to ta, gdzie on, że tak powiem, z krzyżem wiódł do boju, bo dowódca w cudzysłowie zawiódł, tak? Nie starczyło mu siły czy odwagi, żeby jeszcze swoich żołnierzy poderwać do walki i że to on, że tak powiem, wziął to na siebie i z krzyżem poprowadził do walki. To jedna wersja. Druga wersja też jest taka, że został po prostu zastrzelony w momencie, kiedy właśnie udzielał ostatniego namaszczenia. Która jest prawdziwa, ja nie wiem, za mało jestem historykiem, ale że tak powiem, czy jedna, czy druga, to że tak powiem, pokazuje wagę ducha, tak? I tego, że ten kapłan w tym momencie jest po prostu niezbędny, tak? Jest tym drogowskazem.
Ale my wiemy, że kapłani niezłomni to nie tylko ci, którzy bezpośrednio walczyli na polu bitwy, nie tylko ci, którzy właśnie rozgrzeszali czy pełnili taką posługę, ale to też później ci, którzy zmagali się z reżimem, zmagali się ze stalinizmem, kiedy to...
Biskup Baraniak na przykład,
chociażby
niezwykła
taka postać. Dzisiaj, znaczy, kiedy przygotowywałem się też i kiedy przeglądałem, można by powiedzieć, listę kapłanów, którzy są uznawani za to, jako tych kapłanów niezłomnych, to jest tak naprawdę morze ludzi. Wielka liczba tych, którzy albo w sposób taki heroiczny właśnie gdzieś tam na polu bitwy oddawali życie, albo taką pracą u podstaw, podtrzymując ludność w tych najtrudniejszych chwilach, dawali rzeczywiście świadectwo heroiczności.
Kapłanem, który też jakby dawniej, tak, podczas powstania styczniowego spajał obie funkcje. Ksiądz Stanisław Brzuska, tak, ten prekursor walki, prekursor pracy u podstaw, ale też poszedł do powstania, prowadził oddział partyzancki, choć wcale nie z takim zamierzeniem poszedł. Był mianowany kapelanem, był mianowany generalnym kapelanem, ale poprowadził wojsko, poprowadził partyzantów wtedy, kiedy dowódca tego oddziału utknął i nie mógł powrócić, a potem prowadził oddział kawalerii i też już, że tak powiem, bo on w ogóle nie był wykształconym żołnierzem, nie był nauczony w tych, zdobywał szlify w walce, tak? I też jest, są jakby spory i usiłuje się dyskredytować księdza Brzóskę, bo nie przystoi kapłanowi walczyć z bronią w ręku, ale z drugiej strony nie ma żadnego dowodu na to, że on kogokolwiek zabił. Natomiast są dowody na to, że jego działalność, jego posługa była po prostu niezwykle ważna dla tych ludzi, którymi dowodził. I, a poza tym, to myślę, że przeskoczmy do czasów współczesnych i Mateusz, no tak jak ty prowadzisz rajdy księdza Popiełuszki, czy też planujesz księdza Prymasa, tak? To najlepiej. Bo...
Dokładnie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko na swój sposób też dowodził ludźmi, tak? Dawał im nadzieję, wzmacniał ich w chwilach słabości. Ludzie tłumami przychodzili na msze za ojczyznę, które były odprawiane w ostatnią niedzielę miesiąca w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ludzie się nawracali. Poza tym też to jest taki troszeczkę paradoks, bo ksiądz Jerzy niezbyt mocnego zdrowia, nadwątlony w przymusowej służbie dla kleryków w Bartoszycach, był opoką dla tych wszystkich tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi. Niezwykle otwarty człowiek i to też jest w jakiś sposób walka, tak? Poprzez właśnie takie wsparcie, taki filar dla tych ludzi. Czy błogosławiony już ksiądz prymas kardynał Wyszyński poprzez non possumus, prawda, nie przyzwalamy, Kościół nie podporządkuje się władzy, za co oczywiście został potem internowany, przebywał aż w czterech miejscach internowania, owocem czego były jasnogórskie śluby narodu, jak to oddania się Matce Bożej oraz przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski, tak? No, to też jest doskonały przykład niezłomności, tak?
I walki o ducha, który tak naprawdę
rzucił tutaj, tak,
spowodował, że my jako naród przetrwaliśmy bardzo trudne czasy, czasy zaborów, bo duch zwyciężył.
Mhm. Zwyciężył, ale to wyniknęło z tego, Mateusz, co przed chwilą mówiłeś, a ja do tego jeszcze, do księdza Jerzego Popiełuszki i do błogosławionego prymasa tysiąclecia dołączyłbym świętego Maksymiliana. Wszyscy trzej bardzo wątłego zdrowia. Wszyscy trzej właściwie z naszej ludzkiej perspektywy to oni powinni gdzieś tam w sanatoriach leżeć i wypoczywać, nie mając siły na nic. Maksymilian z jednym płucem. Człowiek, który zrobił to, co zrobił w ciągu 47 lat swojego życia. Czasem jak o tym słyszę i na to patrzę, to człowiek robi rachunek sumienia i myśli sobie, Boże, te 47 lat minęło i co człowiek dokonał. Ale ta jego słabość ciała, podobnie u księdza Jerzego, przecież prymas tysiąclecia, kiedy szedł odprawiać mszę świętą od zakrystianina, usłyszał z takim zdrowiem, to do grabarza, a nie do ołtarza. To też pokazuje niezłomność, bo my bardzo często potrafimy rozczulić się nad sobą, nad swoją słabością, czy to swojego ducha, czy swojej psychiki, czy swojego ciała i usprawiedliwić się, powiedzieć, ja już do tego się nie nadaję, niech to robią inni, a tymczasem oni pokazują nam, że ta niezłomność to jest także przezwyciężenie tych swoich ograniczeń ciała, a Boże błogosławieństwo, Boża łaska okazuje się, że może działać i działa w sposób niezwykły właśnie w tych, którzy doświadczają słabości, którzy są słabi, którzy tak jak Maksymilian chcą być starci na proch i rozwiani na cztery strony świata.
I to też zadaje kłam tej współczesnej wizji bohatera, który jest wysportowany, wielki, ma supermoc i dzięki temu, że ma supermoc, może dokonywać niezwykłych rzeczy, może ratować świat i ocalić ludzkość przed jakąś tam złą mocą. Natomiast tutaj kapłani niezłomni pokazują nam zwykłych ludzi, którzy zaufali bardziej Bogu niż sobie.
Supermocy Pana Boga.
Dokładnie. A po drugie też, bardzo ciekawe, nie skupiali się właśnie na sobie, nie skupiali się na swojej mocy, na swojej sile i na swoich muskułach, ale skupili się na tym, co jest ważniejsze. Ojczyzna, patriotyzm, walka o to właśnie, żeby na pierwszym miejscu było pierwsze, czyli że Pan Bóg jest pierwszy. Ten sposób propagowania pamięci kapłanów niezłomnych, ale nie tylko, sposób propagowania historii objawia się w różny sposób, bo to nie jest tylko rajd katyński.
Tak, my organizujemy rajdy na przykład po Polsce, tak? Właśnie tak jak było powiedziane, Mateusz organizuje rajd księdza Popiełuszki, to jest weekendowy rajd, czy właśnie rajd prymasa, też weekendowy, mówiący o różnych odcinkach ich życia, o różnych miejscach, w których byli, różne trasy. On jest naprawdę specjalistą wysokiej klasy od tego.
Niekoniecznie znane wszystkim miejsca.
Tak, dokładnie,
no
dokładnie
właśnie,
tak.
Dlatego potrzebny specjalista.
Ale też w związku z tym prowadzi na przykład rajd Obławy Augustowskiej, gdzie mamy kapłana niezłomnego, żyjącego, księdza Stanisława Wysockiego. On kapelanem jest tych ludzi, wszystkich, którzy zostali dotknięci przez Obławę Augustowską, tak?
Walczy o prawdę.
Walczy o prawdę, sam też...
Będąc ofiarą.
Będąc ofiarą, dokładnie. Organizujemy rajd pamięci, gdzie co roku inny temat, ale też kiedy na przykład w tym roku jechaliśmy miejscami urodzeń, ludzi, którzy oddali życie dla Polski, tak? Niekoniecznie ginąc, ale również pracując, no, tak jak na przykład Wincenty Witos, tak? Ale też właśnie ksiądz Stanisław Brzuska, który bardzo młodo, niestety, tak, zakończył swoje życie, ale właśnie walcząc o niepodległość ojczyzny. I na przykład rajd Zbrodnia Pomorska pamiętamy, gdzie mamy Lasy Piaśnickie, gdzie mamy miejsca mordu na kapłanach i miejsca w różnych województwach, gdzie mamy rajd Moja Mała Ojczyzna, i który jakby jedzie w ramach konkretnego województwa, poznając dokładnie historię i uroki konkretnego terenu. I tam możemy poznawać ludzi, którzy dla tamtego regionu po prostu dokonali znakomitych rzeczy. Właśnie walcząc o ducha, wspierając tych, którzy walczyli o niepodległość, ukrywając partyzantów, wspierając, no ale też na przestrzeni niekoniecznie partyzantów, tak, no bo mieliśmy cały czas komuny, gdzie Kościół był też i bardzo mocno prześladowany, ale pomagał bardzo, bardzo wielu osobom, które były zagrożone internowaniem, które były pozbawiane pracy, które były prześladowane za to, że po prostu nie zgadzały się z tym zniewoleniem, które były w Polsce. Także jest rzeczywiście wiele takich inicjatyw, które pozwalają poznawać historię Polski w ramach obecnych granic.
Ojcze Marku, czasy komuny minęły. Żyjemy w wolnym kraju. Młode pokolenia patrzą na historię już z perspektywy podręcznika, czy z perspektywy filmu lepiej lub gorzej zrobionego, bardziej lub mniej pokazującego prawdę tamtych czasów. Więc no, możemy powiedzieć, po co dzisiaj nam są tacy bohaterowie? Przecież to jest czas zamierzchły, czas, który już się nie wróci.
No właśnie, czas zamierzchły uczy nas o tym, co może nam się wydarzyć, jeśli nie dziś, to jutro. I ci ludzie, ci bohaterowie pokazują nam, co zrobić, żebyśmy nie zostali starci na proch. Mam doświadczenie również zaproszeń do szkół, i to szkół podstawowych, starszych klas szkół podstawowych, gdzie dzieciaki słuchały o zbrodni katyńskiej. Nie ukrywam, że dość trudno mówi się do dzieci o tak trudnych sprawach. Już ósma klasa to pół biedy, ale powiedzmy sobie młodsze dzieci. A mimo to uważam, że warto, zaraz podam przykład tego, gdzie bardzo chętnie o tym słuchają. Owszem, jest przygotowana prezentacja i tu chyba też jest taki mały plusik dla nas, którzy nie jesteśmy naukowcami, my nie jesteśmy historykami. Nikt z nas nie skończył studiów historycznych. Pedagogami może trochę. Natomiast w związku z tym nasz przekaz, tak przynajmniej mnie się wydaje, on jest przekazem serca do serca. To nie jest coś, co zostało przygotowane na papierze, na podstawie takich czy innych opracowań. Oczywiście posiłkujemy się tym. Ja mam takie doświadczenie, że jeśli gdzieś trafię w jakieś miejsce, które jest mi mniej znane, albo otrę się o postać, której nie znam, to potem po powrocie z rajdu sam szukam, żeby poznać tego kogoś lub to wydarzenie lepiej, dzięki czemu mogę również o tym mówić i to przekazywać, ale przekazywać na takiej płaszczyźnie. Nie na zasadzie wiedzy, którą można sklasyfikować i zamknąć w okrągłych zdaniach, ale właśnie na zasadzie doświadczenia, które może dla nas być dzisiaj bardzo cenne, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wbrew pozorom, z młodzieżą wcale nie jest tak, że oni nie chcą słuchać, że są niezainteresowani. Owszem, oni mają w tej chwili dużo takich bodźców, które są bardzo łatwe, bardzo wygodne w użyciu. To są te wszystkie aplikacje, te wszystkie gry, które są właściwie pod ręką na wyciągnięcie z kieszeni. Ale jeśli tym młodym ludziom poświęci się czas i oni zobaczą autentycznie, że zależy na nich, że chce się z nimi nawiązać kontakt, wbrew pozorom bardzo łatwo przystają na to. To nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie opór. Owszem, my mamy inny problem, jak do nich dotrzeć, jak ich zainteresować, żeby w ogóle zechcieli, albo w jaki sposób do nich dotrzeć, bo no, w dzisiejszych czasach dostęp do młodzieży jest coraz trudniejszy. My z perspektywy Kościoła to bardzo wyraźnie widzimy. Owszem, to są te bolące nas rany krzywdzonych dzieci i młodzieży, ale one też są nadużywane po to, żeby całkowicie oddzielić nas, duchownych, wychowawców, od dzieci i młodzieży. W imię jakiegoś dobra okazuje się, że uniemożliwia się przekazywanie dobra innego. Zatem ja widzę bardzo dużą potrzebę tego, żeby przekazywać młodym, co jest wartością, żeby potrafili potem chociaż odróżnić. Ja jestem święcie przekonany, że to jest do zrobienia. W tym roku właśnie rajdem Zbrodnia Pomorska na jeden dzień zdradziliśmy tę ideę, ponieważ w sierpniu przypadła 75. rocznica śmierci Danusi Siedzikówny, Inki. A że byliśmy w Gdańsku, no to nie sposób było nie pojechać do więzienia na Kurkowej, gdzie była przetrzymywana, aresztowana, więziona i zastrzelona, na cmentarz garnizonowy, gdzie dzięki profesorowi Szwagrzykowi odnaleziono jej szczątki i zostały pięknie z honorami wojskowymi w pogrzeb państwowy, który robił ogromne wrażenie, zostały pochowane. Ale pojechaliśmy też pod dom, na którym wisi tablica upamiętniająca to zdarzenie, mianowicie dom, w którym została zdradzona. Inka, może inaczej, zdrajczyni przekazała ten adres po to, żeby się pacze z UB mogli ją tam zastać i tam ją aresztowano. To jest taka kamienica, chyba przedwojenna, szeregowa, gdzie są drzwi niemalże obok siebie wejściowe. Przy sąsiednich drzwiach stała dziewczynka w wieku szkolnym, nie wiem, może drugiej klasy szkoły podstawowej. Więc jak okazało się, że jacyś motocykliści, że Inka, no to mama tam do niej coś tam szepnęła, no ty coś tam wiesz o Ince, no ale weszli do mieszkania, więc właściwie na tym się nasz kontakt skończył. Ale do niej przyjechała koleżanka. Więc dziecko wyszło, zaczęły rozmawiać, więc my zagadnęliśmy, czy wiecie, no tak, wiemy, kto to jest Inka. Kim była Inka? No tak nie bardzo, tutaj trochę wstydu, trochę, no sanitariuszką, dobrze. I jeden z kolegów zadał pytanie, kapitalne pytanie, które też pokazało, co znaczy edukacja od młodych lat. Bo mówi tak, a słuchaj, a ta Inka to była dobra czy zła? Niemalże z takim, jak to? Dobra! I pomyślałem sobie, takie małe dziecko, no jeszcze nie wie tak naprawdę, o czym mówi do końca, ale już wychowane w tym, już rodzice musieli jej tę wiedzę przekazać. Szkoła może, chociaż wątpię, w tym wieku to jeszcze nie za bardzo, ale to dobre nasienie, to ono już zostało posiane. Ono kiedyś przyniesie owoc, ono kiedyś przyniesie plon. Dlatego zdecydowanie warto tę prawdę przekazywać, zwłaszcza młodemu pokoleniu.
Ja powiem jeszcze, że ja generalnie uwielbiam takie sytuacje, kiedy ojcowie czy rodzice biorą dzieciaki na rajdy, tak? Oczywiście dzieciaki to jest z naszej perspektywy, to jest już młodzież, to są już ludzie, którzy naprawdę mają fajnie w głowach i poukładane i to jest niesamowite, jak, prawda, rodzice, jak ojciec wprowadza w życie, w świat, jak pokazuje ten świat. I właśnie mamy, że tak powiem, w szeregach rajdowych taką dziewczynkę Olę. Ona z rodzicami swoimi jeździ na rajdy. W tej chwili już sama jeździ motocyklem, tak, także, że tak powiem, od nasionka, no, dziewczyna genialna, tak. Też jest taki młodzian Marek, też z rodzicami. Jeden tata jeździ na motocyklu, mama jeździ na motocyklu, młody już pewnie tam im podbiera i się nie może doczekać tego, ale też mieliśmy dziewczynkę, która z tatą pojechała, 12-letnia harcerka, no genialna Dalia z tatą Piotrem, tak, i też Arek był z tatą Marcinem i jak ci ojcowie wprowadzają te dzieciaki w życie, pokazują ten świat inaczej, pokazują historię, to wszystko się dzieje no, na zasadzie uruchomienia wielu zmysłów i wielu emocji i to zupełnie, zupełnie inaczej później wygląda, tak? I pewnie te dzieci przeważnie w dzisiejszych czasach może mają trudno wśród rówieśników, ale jest pewne, że wyrośnie z nich pokolenie no, naprawdę niesamowitych Polaków, tak? Świadomych swojej ojczyzny, świadomych swojej historii i przesiąkniętymi wartościami. No i ta relacyjność w rodzinie, kiedy to wszystko działa, tak? Kiedy jest mama, kiedy jest tata, kiedy oni pokazują ten świat, no ja uważam, że to jest bezcenne, tak? A to też komuna usiłowała nam zabrać, tak? Zabrać szkołę przyzwoitą, zabrać relacje rodzinne, zabrać kościół i to miało się rozpaść w proch i pył. Ale są rodziny, które to kultywują, a też uważam, że nigdy nie jest za późno i że można nawet jeżeli się jakiś czas straciło czy zaprzepaściło do pewnych rzeczy, jednak się przekonać, wracać i nawiązywać te relacje, bo to jest tak naprawdę bezcenne.
Zapraszamy wszystkich naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się w nasz program, podzielić się może właśnie doświadczeniami też spotkania na swojej drodze kapłanów niezłomnych, tych, którzy nie dali się zgnieść, tych, którzy nie dali się złamać, ale trwali na straży miłości do Boga i do ojczyzny w trudnych czasach. Przypominamy numery telefonu do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Ojcze Marku, kapłani niezłomni też są wzorem, albo powinni być też wzorem i przykładem dla kapłanów wcześniejszych, znaczy dla kapłanów współczesnych, też dla tego młodego pokolenia, które właśnie doświadczenia za bardzo tych trudnych czasów nie ma. Czy jest, albo może macie jakąś chęć, albo jakiś pomysł, inicjatywy, żeby właśnie do tego środowiska dotrzeć?
Miałem kiedyś możliwość, żeby w naszym seminarium też opowiedzieć o rajdzie katyńskim. Nie ukrywam, że zbyt dużego zainteresowania nie było. Chłopaki mieli pewnie ważniejsze rzeczy na głowie, może egzamin z łaciny, może z teologii dogmatycznej. To oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast wydaje mi się, że taka formacja zdecydowanie powinna mieć miejsce. Zresztą my nie musimy tutaj za daleko szukać i nie musimy odnosić się do tych przykładów, które na dzień dzisiejszy wydawać już się mogło, że są nieadekwatne, czy to będzie ksiądz Brzuska, czy to będzie ksiądz Skorupka. No bo dzisiaj, Bogu dzięki, nie musimy nikogo wyprowadzać z okopów i daj Boże, żebyśmy nie musieli. Ale właśnie ci kapłani niezłomni, to także święty Maksymilian, który oddaje swoje życie za drugiego człowieka. To także błogosławiony ksiądz Jerzy, który czyni normalną, zwykłą duszpasterską posługę. To, że został w tak okrutny sposób pozbawiony życia, to tylko przypieczętowało tę jego pracę. Podobnie jeśli chodzi o Maksymiliana. Niektórzy patrzą na Maksymiliana tylko przez pryzmat Oświęcimia i tego, co nazywamy czynem oświęcimskim. Ale warto zwrócić uwagę na to, że on musiał do tego dojrzeć. Że to, co stało się potem faktem, czego prawdopodobnie nie mógł nawet podejrzewać, a więc słowa, które się wypełniły, gdy on mówi dla niepokalanej być startym na proch i rozwianym na cztery strony świata, to on to robił na co dzień. To była jego kapłańska codzienność. Niezwykła. Oczywiście, że niezwykła, bo patrzymy na Maksymiliana, na tego, który tworzy największy w tamtym czasie klasztor katolicki na świecie, który zajmuje się kolportażem, drukowaniem i kolportażem prasy, który myśli o wybudowaniu lotniska, gdzie zresztą, jeśli powstanie ten centralny port, to mniej więcej w tym samym miejscu, w którym planował Maksymilian przecież, więc proszę zobaczyć. To jest też jakiś znak, prawda, że ta myśl idzie gdzieś dalej, ale to jest zwykła, codzienna myśl. Z niej wyrasta coś niezwykłego. Ale to jest, dla Maksymiliana to jest szara codzienność, to jest też zmaganie się, jak już wspomniałem, ze swoimi słabościami, chociażby słabościami swojego ciała. Mhm. To jest zmaganie się z niezrozumieniem wśród braci, no przecież szalony Maksio. Mhm. To jest zmaganie się ze światem, w którym żyje, bo my tak patrzymy, podziwiamy jego dzieła, natomiast jakoś no, nie zauważamy, zresztą to naturalne jest, tego, że to musiało kosztować nie tylko jego zdrowia, ale kosztować także ekonomicznie pieniędzy. To były pożyczki, to były kredyty, które trzeba było spłacić, to było odsądzanie od czci i wiary przez świat, w którym Maksymilian żył, więc on z tym wszystkim musiał się zmagać. Nam z łatwością przychodzi mówić, że w trudnych czasach nam przyszło żyć, ale to powiedział nieżyjący już właśnie ksiądz biskup, kardynał nominat Ignacy Jerzy. 90 lat przyszło mi żyć i przed okupacją, obóz koncentracyjny, komunę, Solidarność, upadek tego wszystkiego. I w jednym ludzie zawsze byli zgodni, on mówi. W trudnych czasach nam przyszło żyć.
To są też inne postaci, tak jak na przykład chociażby nasz współbrat redemptorysta, ojciec Marian Pirożyński, czy inni, bo tak naprawdę wymieniać by ich można było. Ojcze,
jedno zdanie a propos właśnie redemptorysty, ojca Hołdy, który głosił rekolekcje dla biskupów, zaproszony przez księdza kardynała właśnie Wyszyńskiego na Jasną Górę i formował kapłanów.
Odbieramy pierwszy telefon od naszego widza. Halo.
Szczęść Boże, Adam Kowalewski się kłania z Warszawy.
Szczęść Boże.
Student i absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ja chciałem powiedzieć, że postać ojca Maksymiliana Kolbego jest mi bardzo bliska, szczególnie mojej rodzinie, bo mój tata był więźniem Pawiaka, więźniem Auschwitz, numer 31119, ale jak był na Pawiaku, to wyobraźcie sobie Państwo, że ojcze znalazł się w jednej celi z ojcem Maksymilianem Kolbe i ojciec Kolbe mu życie uratował. Wielokrotnie był tata w telewizji Trwam i w Radio Maryja proszony o udział jako niezłomny świadek wydarzeń w Auschwitz i po prostu postać Maksymiliana Kolbego jest mnie szczególnie bardzo bliska i też po prostu, bo uwielbiam ojca Michała Tomaszka i ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. i ojciec Michał Tomaszek właśnie był bardzo takim czynnym kontynuatorem, że tak powiem, misji ojca Maksymiliana. I to jest piękne, bo właśnie franciszkanie są dla mnie pięknymi właśnie w sensie tej misji, którą mają do spełnienia. I naprawdę bardzo jestem dumny, że mam relikwie ojców właśnie Strzałkowskiego i Tomaszka w domu na Różańcu i modlę się za wstawiennictwem zawsze ojca Maksymiliana Kolbego, bo ojciec Kolbe uratował życie mojemu tacie, który mógł świadczyć prawdę o tym, co było. I bardzo uwielbiałem też świętej pamięci komandora Węgrzyna, którego poznałem na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Z nim wielokrotnie rozmawiałem na temat Katynia, bo chcę powiedzieć jeszcze, że generał brygady w stanie spoczynku, generał Aleksander Kowalewski, był więźniem od Staszkowa i właśnie tam na po prostu i Charkowa. Właśnie był w Ostaszkowie i w Charkowie i właśnie chciałem też no, jego postać tak przybliżyć, ale gdzieś tak w dokumentach są, ale kończąc tak już, że naprawdę postać ojca Maksymiliana Kolbego jest bardzo żywa w mojej rodzinie i myślę, że nadal będzie w moim sercu. Mhm. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo Panie Adamie za to świadectwo. Zachęcamy też innych do dzielenia się tymi świadectwami, właśnie spotkania kapłanów niezłomnych. Ja osobiście mam na przykład doświadczenie spotkania kolejnego naszego współbrata, ojca Jana Siemińskiego, który w Gliwicach z kolei tworzył też Solidarność i też no, mówi się o tym, że był na liście niedługo za księdzem, błogosławionym księdzem Popiełuszko. Okay. Tak, Popiełuszkiem, za to, żeby właśnie za głośno mówił, za to, żeby właśnie walczył. Tych postaci jest naprawdę bardzo wiele i myślę, że to jest też takie nasze zadanie, żeby szukać dookoła, szukać wspomnień i te wspomnienia też gromadzić. Też tym między innymi się zajmujecie, żeby szukać tych postaci niezłomnych, też kapłanów.
Tak, oczywiście. Zresztą tak sobie pomyślałem, że to jest zadanie, które my wykonujemy, ale do którego zachęcamy wszystkich. Nie trzeba być motocyklistą, żeby to robić. Znów wracając do tej ustawy, dzięki której mamy to święto państwowe, Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, tam są wspomniani redemptoryści z Karolkowej, 30 redemptorystów z Karolkowej. To jest też karta, którą myślę, że warto byłoby otworzyć, żeby poznać te postaci. Mnie w tej chwili to nic nie mówi, ale to już jest, że tak powiem, impuls do tego, żeby spojrzeć.
Zapraszamy pod kościół
na Karolkową.
Matki Bożej, Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Tam jest teraz wystawa w niedzielę otwarta, właśnie poświęcona redemptorystom i siostrom sakramentkom, którzy zginęli w Warszawie. My odbieramy kolejny telefon od naszego widza. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Słucham.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszewskiego.
Witamy.
Mam bardzo fajny temat, bardzo, że tak powiem, no fajny. W końcu ktoś poruszył temat właśnie o kapłanach niezłomnych. Zawsze pierw były niezłomni oficerowie, żołnierze, bohaterowie, partyzanci. No w końcu ktoś bardzo ważny temat poruszył. Ja Dziękuję. Może takie dwa tematy poruszę. Pierwszy temat, nie wiem, nie oglądałem od początku, ale czy był poruszany ten temat. Chodzi mi o księży, kapłanów, proboszczów, którzy zmieniali metryki urodzenia. A nawet nazwiska, imiona, po prostu ludzie, moi rodzice między innymi nie pojechali do Reichu na te roboty. Właśnie, bo kapłani zmienili datę urodzenia, bo mamusia urodzona 20 bo któregoś roku, przerobione na 30, tak samo i tato. I to uratowało ich od wyjazdem do Reichu. Przecież ci kapłani, ci proboszczowie, to niezłomni, to byli bohaterowie. No, cóż to dużo mówi. Ile ludzi uratowali od wyjazdu, od śmierci, przecież tam masę ludzi, jak słyszę się, którzy wrócili, masę ludzi tam ginęło na tych robotach w Niemczech, szczególnie w zakładach jak wrócił z Krymu i jeździł, bo już nie udało mu się, bo dużo wcześniej był potężny chłopisko, to nie udało się go uratować. Był, ale wrócił. Drugi taki problem mam, no na ten problem, temat, poruszał to któryś z ojców o księżach właśnie z bronią w ręku. Tu na Trubiszowskim, w tych, na tych Kresach Wschodnich, to były przypadki bardzo dużo takich, jak nawet opowiadali ci żołnierze z AK, z oddziałów partyzanckich, bardzo duże po prostu wnieśli to w powstawaniu tych oddziałów samoobrony. Mohylnie, w tych Wolach, przecież to było właściwie zasadniczo pierwsze nawoływania, pierwsze organizowanie, to właśnie księża dali, że tak powiem, do organizowania tych oddziałów samoobrony. W Mohylnie, we Włodzimierzu nawet tutaj, jeśli nie będę, bo gdzieś mam ten temat, był kiedyś poruszany o tej zdradzie Wołynia, o tych innych rzeczach, no ale to już jest może na inny program. Ale właśnie te dwa tematy, z bronią w ręku, a także przechowywanie, nawet Żydów przechowywali tu w Kubiszowskim, księża katolicy i był przypadek tutaj w którejś parafii, nie pamiętam już pod Kubiszowa, że właśnie zdrada była i ksiądz został wywieziony do obozu, na Majdanek i tam zginął. Także to jest, wreszcie w końcu ktoś ruszył ten temat właśnie u kapłana, bohatera kapłana, niezłomnie. To jest za mało powiedziane, to ludzie, którzy ryzykują własnym życiem i w ten sposób, że tak powiem, przyczynili się do wiele uratowania żyć ludzkich, między innymi moich rodziców. Dlatego ten temat poruszyłem i dziękuję tym ludziom. Jeszcze był taki temat, mam trzeci, mój ksiądz Franciszek Hałady, który mnie przygotowywał do Komunii Świętej w 60. To był pierwszy bodaj, chyba czy drugi rok. To taki krew na śniegu, że tak powiem. Padli się do Niemczech, to jeszcze UB był, czy już milicja, czy ZOMO jakieś. To był luty. Zaresztowali go, bo te religie były w domach prywatnych. I weszli do tej sali katechetycznej i zaczęli mówić, że zimno, bośmy rzeczywiście w palcach siedzieli dzieci. Niektórzy to zrobili takie coś, że powiedzieli, że zimno, że niepalone i zaczęli księdza tego z kuli w kajdanki. I chcieli, wyprowadzali go z sali i poślizgnął się na schodach, twarzą w śnieg. Ten krew w śniegu pamiętam, chociaż to już 60 lat temu był. Modlę się za tego księdza, wspaniały ksiądz Franciszek Hałady był. I chcieli go zabrać, ale wyszedł ten właściciel tego domu. To może zajmuje czas, ale to taki temat, że muszę powiedzieć. Mm-hmm. Nie wiem, jakim cudem uratował tego księdza, że go nie zabrali. Czy może jakimś tam ich partyzantem był, czy czymś, także nie zabrali tego księdza z kuli i ta pani, żona jego umyła twarz. Ja myślę, kazała, oni nam kazali uciekać do domu, ale ta pani powiedziała właścicielka, chodźcie na salę, będziemy się modlić za tego księdza. I rzeczywiście wróciliśmy się, modliliśmy się i może ta modlitwa uratowała go od tego aresztowania. I proszę ojców, puścili księdza, ta pani umyła mu twarz, no ale już niestety religii naszej nie dokończyli, bo przyszła następna klasa, bo to tak 40 tam kilka minut, on prowadził całe szkołę u nas na mojej miejscowości, gdzie kanowie pisze, to już nie będę się krył. To były lata 60. i tak do dzisiaj pamiętam tą krew na śniegu, bo no niestety nie mogę wybaczyć.
Bardzo dziękujemy. Boże,
wspaniały temat, wspaniały.
No bardzo dziękujemy, panie Bogdanie.
Temat, który dawno powinien być poruszony, ten temat o kapłanach, przecież to jest, jakby tak naprawdę wszystko, co wiem, mówię, to trzeba by ze 2 godziny gadać, bo miałem materiały na ten temat. Bardzo dużo księża się przyczynili w ogóle do organizacji tutaj, duszpasterstwa, msze były odprawiane w czasie rzezi w kościołach. Ludzie się chowali do kościołów od Ukraińców. Ja to znam wszystko, mam w tej chwili prawie 70 lat. Tutaj przyjeżdżali do mnie nawet studentki, bo ten temat rzezi wołyński przecież poruszany jest dość często na łamach telewizji, trwam Radia Maryja. Dyskutowałem na ten temat. Boimy się, powiem szczerze teraz, na ten temat mówić, bo znowu się gorąco robi tu w tych stronach. Ale to może temat będzie kiedyś na inny program. Przepraszam, życzę szczęścia. I wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Szczęść
zapłać,
Boże.
Panie Bogdanie. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, poruszające świadectwo, za to wspomnienie, no, które też dla nas jest takim impulsem do tego, żeby się tym tematem zająć, a my życzymy siły, życzymy odwagi, żeby te wspomnienia nie zaginęły, tylko żeby one trwały, żeby to świadectwo też jednak przyczyniało się do tego, żeby ta niezłomność wzrastała też w nas.
Musimy to odkrywać po to, żeby to pokazywać, zwłaszcza w czasach, w których właściwie robi się wszystko, żeby zdeprecjonować duchownych, nie tylko wspólnotę Kościoła, ale przecież to pierwsze uderzenie idzie właśnie na duchownych.
Czyli prawda? Tak naprawdę historia znowu się powtarza.
I to jest to, o co ojciec pytał, po co nam jest ta historia, po co my się jej mamy uczyć? No właśnie po to, żeby nie popełnić tych błędów, żeby nie dać się złamać tam, gdzie trzeba być niezłomnym. Kapitalne wspomnienie tego pana. Ja tak sobie od razu pomyślałem o tych kapłanach, których też nie będziemy znali z imienia i nazwiska, którzy wieszali krzyże w szkołach, wieszali w szpitalach. To przecież też było heroiczne działanie tak naprawdę w czasach komuny, dziś powiedzielibyśmy schyłku, do którego być może niektórzy wzdychają, mówiąc, że to były dobre czasy i wspominają to z jakimś rozrzewnieniem. A to bardzo wiele i krew, i potu, i łez, o których my tak naprawdę nigdy się nie dowiemy. My możemy kilka nazwisk podawać tych, można powiedzieć, najważniejszych, pokazywać te drogowskazy, ale zdecydowana większość tych, którzy heroizmem kierowali się w swoim życiu, w swoim postępowaniu, ona pozostanie w jakiś sposób tajemnicą, pewnie tam po drugiej stronie. Daj Boże, gdy się spotkamy, o tym wszystkim się dowiemy.
No właśnie, ta praca u podstaw, czyli no chociażby chrzty, które były dokonywane gdzieś potajemnie, dzieci, nawet wysokich urzędników partyjnych.
Oczywiście. Pierwsze komunie, gdy się przyjeżdżało do zupełnie innej miejscowości.
To była odwaga, tak, żeby wiedząc i mając świadomość tego, właśnie w tę stronę pójść. Właśnie pomimo tego wszystkiego jednak wykonywać tę pracę duszpasterską, żeby i na tym też polegała ta niezłomność właśnie, nie? Od której my się musimy uczyć. Dzisiaj, powiedzmy to sobie szczerze, też głos kapłana, siostry zakonnej, brata zakonnego, którzy na przykład pracują w szkole, gdzie środowisko jest bardzo niesprzyjające, też chyba do tego zachęca. Wróćmy jeszcze do tematu samego rajdu jako takiego. To na pewno nie koniec. Jakieś plany na przyszłość, w którą stronę chcecie iść jako fundacja też? No i jakie plany dotyczące rajdu?
Przede wszystkim utrzymywać się w misji Kocham Polskę i Ty ją kochaj. Czyli wszelkie odcienie naszego kraju, tak? I dlatego bardzo chcemy ruszyć zbrodnię pomorską. To jest w tej chwili taka ogólna nazwa tego wszystkiego, co się działo na Pomorzu, na Kaszubach w pierwszych miesiącach wojny, kiedy od września praktycznie do kwietnia, od września 39 do kwietnia 40 roku zamordowano nam w tym rejonie 40 tysięcy Polaków. I tak jak zbrodnia katyńska zaczęła funkcjonować w świadomości Polaków, tak chcemy, żeby ta zbrodnia pomorska, to co się działo tutaj, czego dokonali Niemcy, jak w sposób zaplanowany, zgodnie z listami proskrypcyjnymi, mordowali Polaków, głównie za to, że byli Polakami, to żeby ujrzało szersze światło, żeby nie tylko Kaszubi wiedzieli, nie tylko mieszkańcy Pomorza, żeby wiedzieli, ale żeby wszyscy wiedzieli, że dokonała się wielka też zbrodnia na narodzie polskim. W ogóle chcemy trochę tej naszej fundacji dodać taki człon, taką nazwę Golgota Polska, żeby z niebytu, żeby wyciągać te zbrodnie, które się dokonały na narodzie polskim i żebyśmy wszyscy mieli świadomość, jaki to też może mieć wpływ na dzisiejsze czasy i wyciągać wnioski, żeby się pewne rzeczy nie powtórzyły. Ale mówię, to nie jest kwestia ani żadnych zemst, ani żadnych takich rozdrapywania i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia wyciągania wniosków i takiej pracy, takiej edukacji dla młodego pokolenia, żeby po prostu kochali Polskę i byli mądrzy. Żeby wiedzieli, że polski interes narodowy to jest żaden wstyd. Tak jak Niemiec ma prawo walczyć o swoje, Francuz, Anglik, tak my też mamy prawo walczyć o swoje, w sensie być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami, mówić pięknie językiem polskim, kultywować tradycje, pamiętać o historii i przenosić jako świadkowie dla dalszych, następnych pokoleń. To nie jest wstyd. My powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami, bo jesteśmy wspaniałym narodem. Wspaniałym narodem, jednym naprawdę z nielicznych, jeżeli nie jedynym, który przetrwał takie długie zabory i obronił się jako naród. Oczywiście wyszliśmy poranieni, oczywiście nauczyliśmy się kombinowania. Już nie jesteśmy tacy wspaniali jak kiedyś, tak? Mamy różne wady, zostaliśmy też rozpici i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę przetrwaliśmy i mamy z czego być dumni. Mamy z czego być dumni. I myślę, że po prostu w tym kierunku chcemy zawsze się rozwijać i podążać. I zapraszamy na nasze kilometry.
Tak, ja myślę, że tu można by było to, co mówisz, Kasiu, podsumować trzema słowami. Pamięć, prawda, modlitwa. O to chodzi.
Tak, tylko żeby pamiętać, no musimy też to poznawać. Ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy zabrałem się za organizowanie trasy rajdu, który nazwaliśmy roboczo i zresztą pod taką nazwą zaistniał, czyli Zbrodnia Pomorska, pamiętamy. To jest sformułowanie, które powstało w IPN-ie bydgoskim, żeby wyodrębnić z całego konglomeratu, tak chyba trzeba to nazwać, idei ludobójstwa niemieckiego, bo to w tej chwili o tym się już mówi w sposób całkowicie oficjalny, że to było wszystko zaplanowane, pokazać jakiś fragment tylko, no podobnie jak w przypadku zbrodni katyńskiej też pokazujemy fragment. I coś okazuje, że mamy tutaj pewne paralele. Okazuje się, że tej zbrodni pomorskiej my tak naprawdę nie znamy. My wiemy, że Niemcy, że 39 rok, że bardzo duże straty, że ludzie mordowani, ale ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, jesteśmy w Toruniu, to ponad 400 miejsc w ciągu tych kilku miesięcy, gdzie Polacy byli eksterminowani. Tutaj naukowcy posuwają się do używania sformułowania tępieni, bo takie było formułowane również przez Niemców. I to jest ta liczba, która no właściwie no, cyfry są bezduszne, ale samo usłyszenie 40 tysięcy. To pokazuje, jak wielka rana została nam zadana i tak naprawdę jak niewielką mamy znajomość tego, bo owszem, w świadomości nas, mieszkających na Pomorzu, nazwa Piaśnica już coś powie. Szpęgawsk, Morze. Może jeszcze trzeci z tych wielkich cmentarzy, czyli grupa. Ale jeśli powiemy Karolewo, jeśli powiemy Dąbrowa Chełmińska, powiemy Chojnice, to tak naprawdę mówimy o nazwach, o miejscach geograficznych, które do tej historii w ogóle się nie odnoszą, a w rzeczywistości tam ginęli ludzie dziesiątkami, setkami, celowo, systematycznie zabijani przez Niemców, którzy wkroczyli na te tereny i którzy je po prostu, te tereny, oczyszczali z Polaków. Mhm. Niestety podobieństwo również do rzezi wołyńskiej, gdzie sąsiad zabija sąsiada.
Sąsiada.
Tak.
Dokładnie. Dramat. Historia jest nauczycielką życia, a kapłani niezłomni są między innymi kapłani niezłomni są też jej nauczycielami, dla nas przykładami. Był to temat naszych rozmów niedokończonych właśnie kapłanami niezłomnymi. Zajmowaliśmy się ich postaciami. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna, ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin konwentualny, Katarzyna Wróblewska i Mateusz Luberacki. Bóg zapłać Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy wszystkich do Radia Maryja na godzinę 21:30. Tam kontynuować będziemy naszą rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.